Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Dariusz Bugalski. 1,93 m wzrostu. Stopa 47. Spodnie 36. Waga. No, trochę powinienem schudnąć. Mówię o miarach. Tak, właśnie o miarach będziemy rozmawiali, ale niekoniecznie o miarach obiektywnych. Powiedziałbym o życiu na miarę. O życiu na własną miarę. Zwłaszcza w tych czasach. Czasach niepewności. Naszą przewodniczką będzie profesor Agnieszka Popiel, z którą już wędrowaliśmy w odcinku 139. Czyli mamy 139, 193. No, jestem bardzo ciekaw, dokąd nas ta rozmowa doprowadzi. Jestem ciekaw, dokąd nas ta rozmowa doprowadzi.
No ja też jestem bardzo ciekawa.
No zobaczymy, co z tego wyniknie. Droga Agnieszko, bośmy przeszli na ty od tamtej rozmowy, którą Państwo tak znakomicie pamiętają. Profesor, przedstaw się, może powiedz, jak byś chciała te wszystkie tytuły.
Przedstawię Agnieszka się Popiel. Bez tytułów. Agnieszka Popiel na co dzień zajmuje się psychoterapią poznawczo-behawioralną.
I właśnie o tym rozmawialiśmy kiedyś.
I o tym rozmawialiśmy kiedyś i to było nasze...
Przy okazji książki, której jesteś współautorką.
Tak było.
A druga autorka?
Pani doktor Ewa Pragłowska i razem mamy tę przyjemność działać w obszarze psychoterapii, również w obszarze badań nad psychoterapią, zwłaszcza stresu traumatycznego i traumy, ale ten długi wstęp oznacza...
Też będzie do pary, ja tylko jeszcze przerwę ci. Będziemy mówili o dwojgu ludziach, którzy mają do zaproponowania ciekawe rzeczy na temat tego, co się dzisiaj dzieje z nami i ze światem.
Właśnie, dzisiaj trochę będzie z innej perspektywy niż twardej psychologii naukowej.
Ale też się pojawi.
Pewnie, jakże by nie.
Taka była kreskówka. Czy to nie był Bolek i Lolek w jakiejś odmianie, że ktoś kręci globusem i paluszkiem ktoś dotyka i tam jedziemy.
To no, jedziemy.
Pojedziemy do Osiek.
Tak.
Tak się składa, że nie mam globusa, to nie mogłem nagrać tego wirującego dźwięku. Mam za to wentylator, no to nawet lepiej będzie dla ochłody.
Możemy się też teleportować, ponieważ...
Tak, to będzie też podróż w czasie.
Właśnie.
Podróż w czasie. No to się teleportujemy do 1963 roku. A prowadzi nas ta boska piosenka Roya Orbisona. To będzie wróżba na drogę, wróżba szczęśliwej podróży.
I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou. All those fishing boats with their sails afloat, if I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. See my baby again, and to be with some of my friends. Maybe I'd be happy then on Blue Bayou. I'm going back. Some sweet day gonna take over.
is hurting inside. I'll never be blue, my dreams come true on blue.
Pojedziemy do Osiek. Tam, gdzie ciągnie serce, tak, także, prawda? Nie tylko wakacyjne przyjemności, ale też serce. Bo w tych Osiekach coś ważnego się zdarzyło.
Zdarzało. W roku 1963, 60 lat temu w Osiekach, miało miejsce pierwsze z ważnych spotkań, spotkania artystów, naukowców i teoretyków sztuki. Ono dało początek całej serii spotkań. I z tego wynikały bardzo ciekawe rzeczy, więc to zaowocowało mnóstwem refleksji, które mogą nam się przydawać nie tylko tym, którzy się zajmują sztuką, ale refleksji, które nam towarzyszą.
Tak, bo często tak rozmawia się o sztuce w takim duchu, jak zrozumieć to, co oni, ten ktoś zrobił, a my może spróbujemy w innym duchu, jak to, co oni zrobili, pomaga nam zrozumieć świat i siebie. Przepraszam za uproszczenie.
Bardzo dobry pomysł.
No to do Osiek. Osieki, to jeszcze powiem, to jest nad jeziorem Telepiedzie.
Nad jeziorem Jamno.
Koło Koszalina.
Koło Koszalina, dlatego plenery, których inicjatorami byli Ludmiła Popiel, Jerzy Fedorowicz.
Tworzyli parę także w życiu, byli małżeństwem.
Tak. Oni byli właśnie inicjatorami wraz z Marianem Boguszem tychże właśnie spotkań. Trwały do 81 roku. Tam działy się rzeczy, które były niezwykle inspirujące intelektualnie i emocjonalnie też. Były polem doświadczania. To było niezwykłe.
Może zrobimy tak. Będziemy oglądać obrazki i pokazywać Państwu te obrazki.
Super.
Teraz wziąłem do ręki katalog, który towarzyszył wystawie dwojga artystów, właśnie tych, o których będziemy rozmawiali, Ludmiła Popiel i Jerzy Fedorowicz. I zobaczymy, dokąd nas ta rozmowa doprowadzi, bo my nie mamy planu.
Rzucając się w tę rozmowę razem, chcemy odnieść się do tych wątków w ich twórczości, które bardzo, bardzo mają znaczenie w naszym dzisiejszym rozumieniu naszych wątpliwości, prób zrozumienia naszych różnych stanów.
Zacznijmy od czego? Ja mam taką propozycję, ale nie wiem, czy to jest dobrze zagrana piłka. No zobaczymy, co?
Próbujemy.
Otwieram ten katalog i widzę pracę, która się nazywa In. Przekładam kartkę i jest następna praca, która się nazywa Na zewnątrz. To tak jakby do pary. Dobrze?
Wspaniale, że ten globus tam cię zaprowadził.
Tekst towarzyszący pracy Jerzego Fedorowicza Na zewnątrz, bo praca In jest autorstwa obojga.
Tak.
Tekst tajemniczy, ja wiem. Przeczytam, dobrze? Bardzo, bardzo dawno. Małe literki, więc przepraszam, będę robił przerwy. Bardzo, bardzo długo. Muszę znaleźć w innym miejscu, przepraszam najmocniej. Jeszcze raz. Jest. Bardzo, bardzo długo tkwił wewnątrz. Tkwił w samym środku czworościanu. Oglądał po raz któryś nachylone nad sobą zbiegające się ściany. Dawniej myślał nieraz o tym, co znajduje się poza czworościanem. Teraz postanowił to sprawdzić. Gdy wyszedł na zewnątrz, znalazł się w sześcianie. Znowu wyszedł na zewnątrz. Był w sześcianie, tylko większym. I znowu. Był prawie pewien, że za każdym następnym razem ujrzy prostopadłe ściany. Za kolejnym, entym razem ujrzał dookoła siebie otwartą linię horyzontu. Nie czynił już żadnego wysiłku.
Ta praca składa się właściwie, oprócz tego tekstu, który jest kończącym akordem, z trzech plansz czworościan. Druga plansza pokazuje czworościan z otwarciem na linię horyzontu. Trzecia plansza to ten tekst. Ci artyści posługiwali się językiem geometrii. Geometria dawała im szansę na to, żeby niezwykle skomplikowane zjawiska wyrazić. Jeżeli spojrzymy na tę pracę, to ona odnosi się do bardzo wielu naszych wątpliwości codziennych, naszego uwikłania, naszego myślenia o tym, jaki podejmujemy wysiłek, żeby dowiedzieć się, czy coś jest na pewno. I to przenosi nas w obszar niezwykle ciekawy, ludzkiego zmagania z tym, że chcielibyśmy wiedzieć na pewno, a skazani jesteśmy na to, że tego na pewno nie będzie, że się może nie dowiemy i co z tym zrobimy.
I pójdźmy w tę stronę. Cywilizacja pośpiechu to zawody wielkich społeczności w osiąganiu zamierzonych celów. Rodzaj uwikłania. Bez możliwości pasywnej, bez możliwości zmiany kierunku. Jedyna możliwość zwiększenie szybkości. Pytanie dokąd? Jest nie na miejscu. Bo i tak wiadomo, że płyniemy z tym coraz szybszym prądem.
Jakie to ciekawe, że to jest tekst z 75 roku. Czyli no mówimy właśnie o tym, czego my doświadczamy dzisiaj w jakże namacalny sposób i mierzymy się z tym w roku 2023.
My się coraz bardziej z tym mierzymy, coraz bardziej nas to wikła, bo jest coraz więcej niepewności. Wtedy to jeszcze można było się czegoś trzymać być może, a teraz to już nie wiem.
Ale naprawdę tak myślisz, że teraz jest więcej niepewności? No ja się cały czas nad tym zastanawiam.
Była taka perspektywa chyba, no, że może jest coś pewnego na świecie. Bóg, nauka, no sztuka. Oni byli artystami, więc... A teraz to właściwie nie wiem.
No tak, tych przyczółków jest rzeczywiście niewiele. A jednocześnie tolerujemy tę niepewność różnie, bo z tym mamy do czynienia w naszych zmaganiach codziennych, w naszych lękach, wątpliwościach, w różnych stanach emocjonalnych. Ta niepewność odgrywa tam kluczową rolę, a raczej to, na ile my ją umiemy okiełznać. Nawet chyba złe słowo okiełznać, bo okiełznanie oznacza, że my próbujemy nad nią zapanować. A tutaj chyba chodzi o to, że w tej niepewności, że jakoś musimy się do niej ustosunkować jako do stanu, który jest nieuchronny, który jest wpisany w nasze istnienie, w prawa natury. W to, że ta niepewność nie daje nam szans na pewność.
I to źle.
Źle, że nie daje szans? Chcielibyśmy, żeby coś było pewnego.
No właśnie, czyli niepewność jest zła. No tak upraszczam teraz bardzo. A myślę, że artyści, o których mówimy dzisiaj, mają zupełnie inną propozycję. Stan rzeczy. Złe słowo stan rzeczy, bo stan rzeczy jest statyczny, a rzeczy są z gruntu dynamiczne. I coś próbują zrobić, nie wypierając tej niepewności, no jakby wchodząc w nurt rzeki, o tak bym powiedział.
Tak, zwróciłeś uwagę na taką ważną rzecz, że poprzez to, że oni pokazują tę niepewność, ustosunkowanie się do tej niepewności, to my odbierając tę sztukę, możemy również doznać tego bez osądzania. I to jest jedna z ważnych naszych umiejętności ludzkich, że możemy nie osądzając przymierzyć się do tego, że nie musimy osądzać i nie musimy walczyć z tą niepewnością. Że możemy zobaczyć, jak to jest, ale ponieważ mamy ten nawyk osądzania i uznawania, że chcielibyśmy coś na pewno, że chcielibyśmy koniecznie na pewno, to czasem dla jednych potrzebna jest literatura, dla innych studia psychologiczne, a jeszcze innym właśnie te doznania związane z refleksją nad sztuką, z doświadczaniem tego, co proponują artyści, będzie podobnym procesem, że jakoś mierzymy się z naszymi możliwościami.
Właśnie mierzymy się, to chyba jest ważne słowo, to ja sobie tu zapiszę. I mam propozycję, żebyśmy Państwu pokazali jeszcze dwa obrazki. Mogę teraz?
Pewnie.
Nie wiem, czy to będzie właściwe, ale chyba to będzie kontekst. Praca, znowu obojga państwa, Jerzy Popiel i... No Boże, to ciekawe, znaczące, prawda?
Bardzo.
Jerzy, tak powiedziałem, że oni tak bardzo byli ze sobą...
Czasem tak żartowali.
Że Jerzy Popiel i Ludmiła Fedorowicz, ale właściwie to jest Ludmiła Popiel i Jerzy Fedorowicz. Dwa płótna na biało zamalowane. Ważny jest tekst na jednym z nich, o którym ja zaraz powiem, ale też ważne są strzałki, które... Wyobraźmy sobie, że te płótna wiszą obok siebie i te strzałki są skierowane w stronę tego sąsiedniego płótna. Czerwone strzałki. To się nazywa ta para dzieł A, B, metr. Rok 8... Który to jest rok?
70.
A, 70. No i tutaj jest taki tekst, który ja fragment zacytuję. A, B oznacza odległość. I czym jest ta odległość? Która jest wytworem umysłu człowieka. No to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim. Jest też obrazem naszej cywilizacji. Jest pojęciem obiegowym, jest stereotypem. Taka wyliczanka tego, czym jest metr. I to jest ta odległość między obrazami. Tak są powieszone, tak powinny być powieszone.
Tak.
Puste miejsce i to jest ten metr. I teraz zobaczcie, czym to jest. To jest konstrukt, tego nie ma tak właściwie. Znaczy nie ma obiektywnie, prawda?
Tak, to jest jedna chyba z najważniejszych prac artystów, którzy zastanawiali się w kolejnych też pracach nad tym, jak my nadajemy znaczenie. Tutaj akurat, co to jest ten metr, ta miara. Człowiek nieustająco usiłował budować jakieś miary, przymierzyć się, znowu mierzymy się,
tak,
znowu,
tak, to bardzo ważne,
przymierzyć miara. Się do tej rzeczywistości, no bo zawsze człowiek próbował coś zmierzyć. Dzisiaj to nawet psychologia. Próbujemy w badaniach zmierzyć rzeczy niemierzalne. Historia metra jest niesamowita. Najpierw to była miara ziemska. Południk podzielony na ileś tam, ten ułamek południka ziemskiego. Potem ta miara zaczynała być miarą wraz z rozwojem nauki, coraz bardziej wydawałoby się precyzyjną i bardzo niewielu rozumie w tej chwili tak dobrze.
Abstrakcyjną i nieludzką.
Bardzo abstrakcyjną. I właśnie pytanie, w którym momencie...
Ale wiesz, ale jeszcze było wcześniej, zanim był ten południk, to był jard na przykład.
No właśnie.
W Rosji był arszyn, to była stopa plus łokieć. No właśnie, łokieć, stopa, takie rzeczy. Morga, to było od morgen, to znaczy ile można było zaorać ziemi w ciągu jednego dnia. Płynna miara, ale ludzka. A tutaj w tej pracy obojga państwa, Popiel Fedorowicz, już tych imion nie włączam, żeby mi się nie pomyliło, ta wyliczanka mówi o pojęciu obiegowym, o stereotypie, o ułamku, o wielokrotności i tak dalej. Tutaj nie ma tej ludzkiej miary. Tutaj nie ma człowieka. Ja to tak rozumiem.
Pozwolę sobie pomyśleć, zastanowić się. No, usiłowałam przez chwilę pomyśleć o tym, co kiedyś mówiła Ludmiła Popiel, że kosmos jest naturą. W związku z tym jest nam bliski. Więc czy to rzeczywiście nie jest ludzkie?
Tylko co myśmy z tym kosmosem zrobili? O to mi chodzi. Znaczy, że to jest nieludzkie podejście do czegoś, co jest naturalne. No nie wiem, to może to mętne, co teraz mówię, ale usiłuję myśleć mówiąc i mogę się mylić. Więc ta miara, którą my mierzymy świat teraz, nie jest ludzką miarą, no tak bym powiedział. Oczywiście coś jest za coś, no wiadomo, jest standaryzacja, dzięki temu cywilizacja się rozwinęła i tak dalej, ale to stało się obce. Tak myślę, nie? Uwięzienie w tekstu Jerzego Fedorowicza to jest właśnie takie, że to nie jest na naszą miarę.
I to jest chyba najciekawsze, że w każdym momencie dotykamy tej granicy. To, o czym powiedziałeś, to, co jest na naszą miarę i to, co jest obejmowane naszym umysłem, z jednej strony my staramy się wykroczyć, staramy się i każdy na swój sposób pewnie, jedni bardziej, jedni mniej, jedni starają się przesunąć granice nauki i to jest ta ich miara indywidualna i dotarcie do tej granicy. Dla innych osób ta granica jest w innym miejscu usytuowana, ale cały czas jest to mierzenie się z tym, co to chyba jest wpisane w naszą ludzką naturę. Mierzenie się z tym, co do tej pory było niepoznane i my docierając do tej granicy, próbujemy zrobić różne rzeczy, próbujemy nadać im znaczenie. Czasem płacimy za to różnymi emocjami.
No właśnie, ale czy to nie jest tak przypadkiem według państwa artystów, że to nie my nadajemy znaczenie, tylko ktoś za nas nadał to znaczenie? Że pisze Jerzy Fedorowicz, to są zawody wielkich społeczności w osiąganiu zamierzonych celów, rodzaj uwikłania. Tam jest jeszcze takie dziwne zdanie, zagadkowe trochę, bez możliwości pasywnej. To znaczy, że chyba nie można przestać. Pisze o tym wchodzeniu w te różne figury, że zawsze jest jakaś ściana, bo to cywilizacja nas w tych ścianach zamyka. I że no właściwie co z tym
wygląda na to, że niestety, zrobić? Że rzeczywiście nie możemy przestać. Tak. Bo zatrzymanie się też jest działaniem. Ponieważ ta sytuacja jest tak płynna, to nawet jeśli się zatrzymamy, to znajdziemy się w innym kontekście za chwilę. Czyli to zatrzymanie się będzie zawsze względne i to rzeczywiście jest kwestia, wobec której nie mamy szans, żeby się jakoś do niej nie ustosunkować w naszym rozumieniu siebie. Myślę o każdym z nas, o tym, co my robimy z tym, jak bardzo zmienia się rzeczywistość wokół nas i czy my jesteśmy w stanie ją zaakceptować. I w ramach tej akceptacji działać w sposób możliwie najlepszy, wiedząc, że nie mamy szans na wpływanie na to, co jest poza naszą kontrolą.
Teraz jesteśmy na pograniczu czegoś bardzo smutnego, albo być może jakiejś nadziei jednak, bo skoro...
Może znajdziesz tam właśnie, szukam część tej nadziei.
Ten fragment, wiesz co, ten tekst o zamknięciu się w tych sześcianach.
Kończy się optymistycznie.
O, mam, znalazłem. No właśnie, ale czy to jest naprawdę optymistyczne? Gdy wyszedł na zewnątrz ten ktoś, to znowu się znalazł w sześcianie. Znowu wyszedł na zewnątrz. Próbuje, to super, że próbuje. No ale znowu był w sześcianie, tylko większym. I znowu. Był prawie pewien, że za każdym następnym razem ujrzy prostopadłe ściany. I tutaj jest właśnie to, o co mi chodzi. Za kolejnym n tym razem ujrzał dookoła siebie otwartą linię horyzontu. Nie czynił już żadnego wysiłku. To się kończy na wesoło czy na smutno?
Oba.
Oba?
No może oba, no nie wiem. Dla mnie oba, nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie oba.
Jak nie czynił wysiłku, to może się poddał. I zrozumiał, nie. Że nigdy do horyzontu nie dotrze, bo horyzont też jest jakąś ramą, która zawsze mu będzie uciekała.
Albo dostrzegł coś, czego nie widział wcześniej, czyniąc wysiłek. Zmierzenia się z czymś, co wydawało mu się konieczną rzeczą do zmierzenia się. Czasem czynimy wysiłek, próbując zmagać się z tym, co nieuchronne. Czasem czynimy wysiłek, próbując zmagać się z tym, co nieuchronne. Nie dostrzegamy tego, ile możemy zmienić, a ile nie możemy zmienić. I moment, w którym staniemy na chwilę i zastanowimy się, no właśnie, jak to jest, pozwala nam na dostrzeżenie linii horyzontu.
Wiesz, ja napisałem kiedyś wiersz. Brzmi następująco. Chciałbym teraz, żebyś wyobraziła sobie kartkę papieru, na której zostały zapisane te słowa i żeby Państwo to zrobili. Wiersz brzmi: byle do horyzontu. Jedna linijka i dalej jest pusta kartka. To jest właśnie na ten temat. Nigdy tam nie dojdziemy. No. A co można zrobić z tą niepewnością czy z horyzontem, który
ale jeśli
i tak będzie nieosiągalny?
Dostrzegam nieosiągalność horyzontu i przez chwilę pomyślę o jego pięknie, albo o tym, że on po prostu jest i że to jest część natury i że to jest część życia, to, że widzimy horyzont, że możemy go dostrzec, tyle, bez osądzania. Pytanie, czy wtedy jest nam, to jest jedna część uwikłania naszego, polegającego na ocenianiu i radykalizacji ocen. Jeśli pomyślimy o konsekwencjach tego, o tym, jak myślę o sobie, kiedy poddaję się w obliczu horyzontu, to robi mi się bardziej smutno, jeżeli ja jestem osobą, która się poddaje. Nieosiągalne wytycza nasze ramy myślenia, ale niekoniecznie musimy nasz stosunek do horyzontu osądzać. Zresztą jest tam jeszcze jedna praca taka o horyzoncie. Pejzaż obiektywny, jest o horyzoncie.
Ach, to jest bardzo ciekawa praca. To tam jeszcze jest jeden wątek interesujący. Ale dobrze, ale może jeszcze o tym horyzoncie, bo to może oznaczać słabość. Prawda?
Dlaczego?
Są takie rzeczy, które wymykają się naszej kontroli. No, są takie rzeczy, których nie można zdobyć, których nie można osiągnąć.
Ale popraw mnie, jeśli źle myślę.
Nie wiem.
Czy usłyszałam tutaj coś takiego, że ta niepewność to jest coś złego? To
myślę,
oznacza
że najczęściej
słabość.
Tak myślimy.
No
tak.
Właśnie, bo czy więcej szkód robi nam niepewność, czy myślenie o tym, że niepewność jest straszna? Jest część osób, które charakteryzują się tym, że właśnie źle tolerują niepewność, że uważają, że w samym fakcie niepewności jest coś zagrażającego, złego, strasznego. Zastanawia mnie, czy poprzez taką serię naszych ocen na temat niepewności nie pakujemy się w kłopoty. ona jest częścią nieuchronności życia. Wobec tego, jeżeli będziemy z nią bardzo walczyć, jak w tym sześcianie, to pytanie, ile tych sześcianów jest do pokonania?
Tak, tak, zawsze będzie kolejny.
Zawsze będzie kolejny. Tu jest jeszcze jedna mała albo i duża zagadka egzystencjalna. Czy ten stan akceptacji jest stanem bierności? Wydaje się, że nie. Że stan akceptacji jest stanem akceptacji refleksyjnej. To nie jest, delikatnie mówiąc, tumiwisizm.
Bić głową w ścianę.
Mhm.
Tutaj pasuje. Kolejne sześciany, różne nasze uwikłania, pojęcia, które no, chyba w tej interpretacji ktoś stworzył i my w to wchodzimy, ale nie możemy wyjść, tylko walimy głową w ścianę. W te nasze kolejne zamknięcia.
Mhm.
I potem nagle ktoś wychodzi i przestaje bić głową w ścianę. Jakby, no nie wiem właśnie, dlaczego ja to powiedziałem.
Ale tam jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest pytanie, w którym momencie...
Można przestać.
Właśnie, można przestać. I co poprzedziło to nowe otwarcie? Właśnie, czy tego nowego otwarcia nie poprzedziło zatrzymanie się? Aha. Głęboki oddech i pomyślenie o tych ścianach, w które uderzamy. Mała refleksja nad tym, albo i większa, nad tym, na czym nam naprawdę zależy. I pomyślenie o tym, czy kolejne uderzenie w ścianę rzeczywiście przybliży nas do tego, o co by nam
chodziło.
Okazuje
się, że nie, że będą kolejne ściany, tylko inne.
No właśnie.
Nawet następuje, oni używają takiego słowa akceleracja.
Mhm.
I ta cywilizacja pośpiechu już w 70-tych latach, prawda?
Tak.
Teraz to dopiero jest pośpiech. Mhm. No więc tych ścian robi się coraz więcej. Coraz bardziej walimy głową w ścianę i coraz bardziej się kaleczymy.
Tak, tak.
Jakby, tak?
Tak, to prawda. Oni zresztą mówili te 50 lat temu, że czas tego, o czym mówili wtedy, nadejdzie za jakieś 50 lat. No i można powiedzieć, i mamy.
I mamy, tak. No dobrze, a teraz okiem czy ustami psycholożki, jakby to było. Co mogłoby się stać, żebyśmy przestali walić w te ściany? Ten krok, albo brak kroku, to co powinniśmy zrobić, albo czego nie robić?
To cofa nas jeszcze dalej do starożytnych myśli dotyczących refleksji nad tym, co możemy zmienić, a czego nie możemy zmienić, co jest dla nas prawdziwe, wartościowe, że chcemy podjąć wysiłek. I to jest pytanie o to, jaki wysiłek przy świadomości, jestem tutaj za świadomą refleksją, jaką cenę decydujemy się zapłacić. Brzmi kapitalistycznie i materialistycznie, jaką cenę zdecydujemy się zapłacić. Ale ja myślę o naszej cenie emocjonalnej, cenie relacji, tej naszej ludzkiej cenie, ponieważ każde nasze działanie niesie konsekwencje. Pomyślenie o tych konsekwencjach działania jest chyba tym sednem. Nie ustąpię. Czasami my się zmagamy z Panem Bogiem i mówimy, dopóki mi Panie Boże nie powiesz, to ja oświadczam, że będę mieć natręctwa. Albo ja oświadczam, Panie Boże, że nie ustąpię ani na krok w moim lęku, w mojej nieakceptacji, niepewności. Ale nie ma tej odpowiedzi, w związku z tym pozostaję sama z pytaniem, czy decyduję się płacić tę cenę, czy też być może próbuję innych dróg, które pozwalają mi trochę jak windsurfer na tej desce surfować na niepewności. Żyć z nią zakładając, że więcej nie.
Tak jak pamiętam, myśmy rozmawiali poprzednio, to się pojawiła taka myśl Epikteta, bo to jest takie stoickie, że nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale to nie rzeczy, tylko mniemania o rzeczach są problemem. Tak upraszczam teraz. No, nie użył słowa problem Epiktet, ale rzeczy i mniemania. To chodzi o mniemania o rzeczach. Jak sobie ustawimy, jeżeli to właściwe określenie, myśli.
Dokładnie tak. I ci artyści też się tym zajmowali, mniemaniami o rzeczach. A my się tym zajmujemy na co dzień, myśląc, nadając znaczenia, tworząc te mniemania o...
A jeszcze oni coś ciekawego mówią. Mówią o sztuce, ale sztukę traktowali jako poznanie. Że ona jest bezinteresowna. To może jest w sprzeczności w stosunku do tego, co powiedziałaś o tym, że trzeba oszacować. Ale taka postawa bezinteresowności wydaje mi się super. No ale może ta bezinteresowność jest jakoś interesowna, tylko nie w kategoriach właśnie kapitalistycznych, tak bym powiedział.
Pięknie to ująłeś.
Czemuś to służy.
Tak.
Tylko jeżeli nie będziemy myśleli o tym, że to ma czemuś służyć, no to wtedy to ma sens. Oni raczej mówią, zobaczcie, jak funkcjonują te pojęcia, w których siatce czy sieci jesteście.
Tak.
Czym jest ten metr? Czym jest ten metr? Kto wam wbił w głowę tę miarę? To jest moim zdaniem kapitalna praca.
Właśnie się skończyła wystawa w Fundacji Arton, która była temu poświęcona
w Warszawie.
I zdumieniem dla mnie było, ale i bardzo ważnym zdumieniem, że ten metr można zupełnie inaczej interpretować, inaczej albo uzupełnić te strzałki, wyznaczają przestrzeń relacji międzyludzkich.
Właśnie. No. Widać to właśnie w każdej pracy państwa Ludmiły Popiel, Jerzego Fedorowicza. Zaczęłaś mówić o pejzażu obiektywnym. Pójdziemy w tę stronę?
Tak.
Tak? Dobrze? Mhm. To powiedz, co to było, ten pejzaż obiektywny?
Często mierzymy się z tym, czy na pewno to, co wiemy, jest naszą wiedzą, naszą własną.
Kto nam wymyślił nasze myśli?
Kto
właściwie
wymyślił?
To jest to pytanie. Tak,
no właśnie.
Tak, dobrze mówię? Chyba tak, nie?
No.
Tak, tak, bo te pojęcia są myślami potem już. I ta klatka, w której jesteśmy, te sześciany różne.
Plus te sześciany są jeszcze stereotypami kulturowymi.
No tak,
tak. Właśnie. Jedna rzecz to nasze pojęcia indywidualne, a druga no to te kulturowe.
No ale właśnie tak mi się wydaje, że oni chyba nam podpowiadają taką myśl. Czy te pojęcia indywidualne to naprawdę są wasze pojęcia indywidualne?
No właśnie.
Czy ktoś wam to do głowy wtłoczył? No, no w pewien sposób to one są konieczne, tylko tak się zastanówcie, zastanówmy się, czy to o to chodzi.
Tak. I w
którym, czy to klatka, czy nie klatka?
I w którym momencie ta klatka to nie jest klatka, rzeczywiście, w którym momencie to, co jest obiegowe. A zaczęliśmy naszą rozmowę od horyzontu. Horyzont się tu znowu pojawi. W tych właśnie osiekach, od których zaczęliśmy, dokładnie 50 lat temu, w 73 roku, artyści ustawieni na wzgórzu, każdy z nich miał białe płótno. Bardzo wnikliwy i precyzyjny artysta, jakim był Stanisław Fijałkowski, przez obiektyw aparatu sprawdzał, czy dwójka artystów, którzy trzymali naciągniętą linę nasączoną farbą, czy ta lina zbiega się z linią horyzontu, która była wyznaczona przez jezioro w tle, czyli wzgórze, jezioro, linia horyzontu, szóstka artystów trzymających białe płótna i dwóch, którzy trzymali linę nasączoną farbą. W momencie, kiedy artysta z największym możliwym obiektywizmem, za pomocą aparatu, który był bardzo precyzyjny, powiedział tak, to jest ten moment, lina zbiega się z linią horyzontu, przyłożyli tę linę do płócien trzymanych przez szóstkę artystów. Mhm. Ludmiła Popiel zamalowała dół, poniżej odbicia liny na niebiesko, kolorem, który przypominał kolor jeziora, powstało sześć płócien, każde inne, wyznaczających różnice między nami, ludźmi, indywidualne różnice, wyznaczone przez chwilę, temperament, byli ci bardziej niecierpliwi, którzy trzymali na skos, inni starali się maksymalnie ten pion przytrzymać, ale nie wyszło, więc mamy sześć dalece zobiektywizowanych, subiektywnych płócien.
Nie ma obiektywizmu, albo no może to nie, to za mocno powiedziane. Zawsze jest niedokładnie.
Zawsze jest niedokładnie, ale to jezioro tam było.
No, no tak,
to jezioro tam było, więc zawsze mierzymy się z tym, masz rację, zawsze jest niedokładnie.
Ale jezioro było, to znaczy nie ma, że
nie
wszystko
ma.
Wolno. Musimy spróbować znaleźć tę prawdę, odnaleźć, zobaczyć ją, ale zobaczyć, że to ona, że zawsze jest bliżej, dalej, do góry, do dołu, krzywo, prosto, to w tę stronę, tak?
Bliżej, dalej, mniej więcej.
Mniej więcej, tak. Znowu jest apel o tolerancję, jak to się nazywa w waszym języku?
O tolerancję
niepewności.
W naszym języku klanowym mówi się o nietolerancji niepewności. Apelowalibyśmy o tolerancję niepewności. No,
ale jak do ciebie przychodzą pacjenci, teraz już tak jeszcze, żeby tak przejść na ten poziom, i oni mają, któż nie ma, problemu z tolerancją niepewności, to co? Jeszcze spróbujmy zrobić takie kółeczko. Jak zacząć tę pracę?
Ta praca dotyczy przede wszystkim zidentyfikowania zjawiska, czyli tego, że tu boli, mam z tym pewien kłopot.
Bo chcę mieć rację.
I upieram się, że będę bardzo cierpieć. Oczywiście okropnie o tym powiedziałam.
Bardzo
powiedziałam,
łatwo to się mówi.
To się łatwo mówi. Ale pytałeś, w którym kierunku idzie
no właśnie,
praca.
Tak.
Wobec tego praca idzie w tym kierunku, żebyśmy zauważyli, mówiliśmy wcześniej o tych różnych cenach za nasze zachowanie, żebyśmy zauważyli, czy jestem w stanie niepewności i jaką dawkę jeszcze jestem w stanie zaakceptować i też dostrzec moment, w którym jestem bez szans. I wtedy, jeśli jestem bez szans w przewidywaniu, to czy cena, którą płacę, znowu to zabrzmi, może niezbyt ładnie, czy moja osobista, emocjonalna cena jest warta? To są te koszty, które ponoszę wobec nieuchronności, wobec tego, że nie dam rady, że nie będę wiedzieć, choćbym nie wiem, ile sposobów zastosowała, nie dam rady. Więc jeśli odpuszczę. I to odpuszczenie...
O właśnie, chodzi mi o to,
a, no
o to
właśnie,
odpuszczenie.
To odpuszczenie że znowu wrócę i nie czynił już żadnego wysiłku. To odpuszczenie niektórym przychodzi dość łatwo. U niektórych jest kwestią autorefleksji.
O refleksji już mówiłaś, o autorefleksji, ale no dobrze, a jak nie działa, to co?
A jak nie działa, to musimy się tego nauczyć.
No właśnie.
Musimy wytrenować. Ludzie się uczą, między innymi przez doświadczenie. Doświadczenie tego, co się zadzieje, kiedy odpuszczę parę razy, jest bezcennym doświadczeniem, na które czasem my możemy sobie pozwolić tylko w kontekście terapeutycznym. Tak, i to jest niezwykle ważne, że czasem taką przestrzeń mamy bezpieczną tylko w terapii, kiedy możemy poeksperymentować i poprzez to, że zobaczymy, że doświadczymy, będziemy mieć szansę, żeby jeszcze raz zobaczyć, czy jak odpuścimy następnym razem, to też się stanie katastrofa, czy nie.
Tak. Żeby jeszcze połączyć te wątki, albo próbować, mam nadzieję, że to będzie właściwy kierunek, to jeszcze powiem o czymś, co państwo Popiel i Fedorowicz nazywali teorią niskiej aktywności. Mówią, za dużo produkcji, także dzieł sztuki, to w ogóle bez sensu, dlatego oni wybrali taką bardzo ograniczoną formalnie metodę. Takie ładne, teoria niskiej aktywności. To znaczy, że trzeba zmniejszyć aktywność.
Właśnie.
Jak się zmniejsza aktywność, to wtedy staje się to łatwe. Tylko jak zmniejszyć aktywność?
Ale spójrz proszę, jak to było prorocze 50 lat temu, kiedy teraz mówimy o tym, jak bardzo ważne jest powstrzymanie się od różnych aktywności, od nadmiaru aktywności, bo możemy dostrzec konsekwencje, jakie przyniósł ten nadmiar. Główna idea prac Jerzego Fedorowicza. To było wtedy wpisane w myślenie o tym, że przesadzają artyści z tą produkcją dzieł sztuki.
Nie, każda... nie tylko artyści, wszyscy. Większość z nas przesadza i nawet nie widzi, że przesadza.
Jak ładnie,
z aktywnością.
Jak ładnie ustabilizowałeś, prawie powiedziałam wszyscy, a tak się pilnuje.
Potem na siebie popatrzyłem.
Żeby nie używać, myślałam,
że to sumienia
wszyscy.
Mi się pojawił. To jak się powstrzymać? Państwo Popiel i Fedorowicz mówią nam bardzo ważne rzeczy i to tak za przeproszeniem jak krowie na rowie, prawda?
No.
Proszę bardzo, tu obraz wisi, metr, zobaczcie, co to są pojęcia, skąd one się wzięły, zobaczcie jak to jest, czy to jest na waszą miarę, czy nie. To jest wasze, czy nie wasze. No takie proste, dlatego bardzo docierające jakoś głęboko, jak sądzę, eksperymenty poznawcze. No dobrze, tylko co mam zrobić, jak mam się powstrzymać przed tą aktywnością nadmierną? Masz na to sposób jakiś?
Autorefleksja?
No.
Zaczynamy od tego, że myślimy, ile z tego jest niezbędne.
A znowu, ta metoda działa, do tego wracasz.
Zdumiewająco wiesz, że ona działa.
Działa.
Bardzo wielu osób działa.
Zastanów się, co robisz, tak?
Zastanów się,
to jest dość ważne słowo, zastanów się.
Przestań,
jednak, tak? Przestań.
Jednak, mimo wszystko, zastanów się. Zacytuję mądrą przyjaciółkę, panią Ewę Ludwińską, która mówi, wystarczy czasem się powstrzymać, wystarczy czasem nie wejść w coś. I zobaczyć, że nie musiałam. Że to był pęd, w który jesteśmy wtłoczeni, bo wydaje się, że to jest nasza oczywistość. To jest też niesamowite, że my te oczywistości kupujemy jako oczywistości. I cały czas i w terapii, i to, o czym mówią ci artyści, to jest to, zastanów się, ale chwila, czy aby na pewno, skąd wiem, że wiem?
To samo pytanie zadałem kilka razy, szukając jakiegoś jeszcze, może jest jakaś sztuczka, jakiś
taki
trik,
sposób,
jakiś
sposób,
jakieś coś. Przepraszam, ale okazuje się, że tak po prostu zastanów się, co robisz.
Zatrzymaj się, zastanów się. Tak, wystarczy czasem się powstrzymać. Wystarczy czasem nie wejść w coś i zobaczyć, że nie musiałam. Tak.
Agnieszka Popiel.
To jest ten pierwszy krok, ale nie wiem, bo tak...
Co?
U ciebie to działa?
Jak się tak zastanowię, to działa, tylko właśnie chodzi mi o ten krok do zastanowienia. Czasami to tak porywa.
Powiem takim żargonem, całkiem nieładnym, bo mówimy o pięknych, wzniosłych rzeczach, ale przez nasze myślenie, przez płaty czołowe musimy przeprowadzić decyzję o tym, że się powstrzymam, że zadziałam inaczej, niż intuicyjnie do tej pory. I to jest ten pierwszy krok, to jest to doświadczenie, to jest ten moment, w którym jesteśmy w stanie zaznać i wtedy ocenić, czy warto, czy nie, bo tu pojawia się kwestia jeszcze naszego myślenia o tym, co warto, co dla nas warto.
No właśnie, a zacząłeś tak, co od... dla nas warto, no, ale dla nas
dla
warto.
Dla nas warto.
To może jeszcze zacytuję Jerzego Fedorowicza. Lata 70., nie szukam tego tej daty. No, lata 70. ubiegłego wieku. Konsekwencji cywilizacji i pośpiechu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Lecz nawet w stanie, i tu wielkimi literami, wielkiej depresji, sztuka może istnieć. Można to poszerzyć, ta refleksja, myślenie nasze, to o czym teraz rozmawiamy, niekoniecznie tu chodzi o sztukę. Nawet w stanie wielkiej depresji, on chyba tutaj pisze o stanie cywilizacji, w której żyjemy, prawda? Wielka depresja, wielkimi literami. Sztuka może istnieć. I teraz tu jest ciekawe, chociażby jako sztuka osobna. Czy to znaczy, tak to rozumiem w każdym razie, że trzeba sobie znaleźć jakąś niszę ekologiczną, osobne miejsce. Wiele prac, które oni tworzą, są wspólnymi pracami. Zapraszają innych do tego, żeby współpracowali. To jest bardzo ładne. Ta osobność ma taki też wymiar, no kombinuję teraz, czy to jest prawda, co ja myślę, że znajdujemy swoje miejsce, swoją niszę jakby, swoje osieki, i, ale jednak z innymi próbujemy to robić. Szukamy swoich. Szukamy swoich, o tak bym powiedział. Tak? To jest coś w tę stronę?
Wspaniale to powiedziałeś. Szukamy swoich, ale tak.
To jest takie na życie też, prawda? Nie tylko na sztukę.
Tak. Ta myśl jest niezwykle ważna o współpracy. I wbrew pozorom to się zdarza. Co ciekawe, oni się często bawili z autorstwem. W dziele sztuki nie jest ważne to, kto jest pod nim podpisany.
Tylko ważne jest... Jak dla kogo.
No właśnie, jak dla kogo. Biedni ci muzealnicy, że czasem mają kłopot z podpisaniem tych prac, to była ich taka ulubiona metafora tablicy Mendelejewa, że im w sztuce chodziło o to, żeby te miejsca odkryć i już, za dużo. Kładzie się nacisku na konflikt płci, na różne konflikty. Myślę, że pokazali, że jest możliwe. Że jest możliwe działanie wspólne i że z tego rodzi się nowa jakość. Jak to powiedziałeś? Szukamy swoich. Że znajdując się w tej niszy, osób bliskich, czy osób, z którymi jest nam bardziej po drodze, to jest bardzo ważna rzecz. Nie ma lepszego lekarstwa na samotność i na inne dręczące nas problemy codzienności, niż nisza osób bliskich. Związek z bliskimi.
No tak. Jedno, ale to jest nisza. No, marzy nam się, żeby ten świat był lepszy, prawda? Mówimy o wielkiej depresji cywilizacji i o niszy, w której jesteśmy. Pytanie, czy da się tę niszę jakoś poszerzyć, bo inaczej no to będzie z nami marnie.
A no właśnie. I popatrz, mamy niszę jednoosobową, mamy nisze kilkuosobowe. Mamy próby wyjścia poza te nisze w różnych działaniach organizacyjnych, żeby ten świat był lepszy i w takich aktywnościach, które jednak sprawiają, że jak w coś wierzymy, to staramy się to... I to są cudowne ludzkie działania. Myślę, że z nich się składa... Może to brzmi jakoś niezwykle naiwnie, górnolotnie, ale że z nich się chyba składają te okruchy dobra w świecie i takich działań z tych...
Mam nadzieję, tak.
A czy to idzie w stronę ogólnego dobra? Tego to już nie wiem.
Ale trzeba próbować.
Próbować trzeba, bo co jest, mamy innego do zrobienia?
Jest taka cudowna praca, jeszcze o tym może powiem, bo ona jest chyba najbardziej do mnie, do serca przemawia. Aktualna, bo chodzi o kopalnię w Turowie.
Tak, niezwykle aktualna, tak. Ta słynna kopalnia.
I tam w latach 70?
71.
Tam był jakiś plener znowu artystyczny i sztuka konceptualna, czyli ważna jest idea, a nie realizacja. Upraszczając, zresztą trudno byłoby to zrobić. Kopalnia, która jest dziurą. I mamy dziurę w ziemi i wyobraźmy sobie, że jest nić, która łączy jeden i drugi brzeg tej dziury. Ta nić jest narysowana na papierze. Nie było takiej nici plenerze. Ja to tak rozumiem, że jest jedna nić, a potem może być druga, potem trzecia, że da się tę dziurę zacerować. Ale trzeba spróbować. Wyobraźmy sobie, że się da, A potem, no może się da, naprawdę.
Tak właśnie chcieli
bardzo
zrobić.
Piękne to jest.
Tak. Stojąc nad tą kopalnią, mówili o ranie w ziemi.
I pierwsza
ich myśl była, żeby właśnie tę ranę zacerować. Ta praca nić została przypisana Ludmile Popiel.
Ale to nie wiadomo, kto to.
Nie, oni oboje, jak zwykle.
Nić? Wystarczy zabrać kreseczkę? I co będzie? Nic. Nic i nic.
Jedna mała kreseczka.
Jak to? No więc właśnie. To mam jeszcze do ciebie takie pytanie. Przepiękne są te obrazy. Chyba niektóre masz nawet jako...
Niektóre tak.
Ty jesteś...
Bratanicą Ludmiły
Bratanicą, no właśnie, Ludmiły Popiel. Te obrazy to labirynty. Też można w muzeach je zobaczyć.
Tak. Są w Warszawie w magazynie Muzeum Narodowego. W Krakowie w magazynie Muzeum Narodowego.
Szkoda, że w magazynie. Są przepiękne.
W Szczecinie w Muzeum Narodowym w magazynie i w Koszalinie w magazynie.
Dobrze. Znaczy, no to źle.
To ale są piękne.
Piękne obrazy.
Ale w tej chwili jeszcze do sierpnia trwa wystawa Henryka Starzewskiego w Łodzi. Tam taki tryptyk labiryntów jest jeszcze do zobaczenia.
Jakby państwo słuchali tego podcastu kiedyś indziej, w innym roku, do sierpnia 2023.
No tak.
Dobrze. Chodzi mi o ten tytuł. Mhm. One się nazywają labirynty. Zaczęliśmy naszą rozmowę od takiej diagnozy, że jesteśmy w takiej cywilizacji pośpiechu, przyspieszenia, ale też ulotności, zmienności, wielka depresja. No i teraz mamy ten cykl labirynty, to znaczy jesteśmy w labiryncie. To mam takie pytanie. Co nas z tego labiryntu wyprowadza? Czy jest jakaś wartość, podstawa, no nie wiem, w tym całym chaosie, w tym zagmatwaniu, jakby to nazwać? Co nas wyprowadza z tego labiryntu?
Wtedy się rodziła teoria chaosu, w tej chwili traktujemy to jako rzecz zastanu. Te prace są o tyle niesamowite, że mają w sobie i ruch, i stabilność. I myślę, że w tym jest ta podstawowa kwestia, jaką jest akceptacja sprzeczności różnych.
No właśnie, tak.
Bo nie da się ich ująć w żaden sposób jednowątkowo. Powtarzalne formy, zdawałoby się, tworzą nowe jakości. To są te labirynty też.
Aha. To mi się przypomina Desiderata i tam jest, jesteś dzieckiem wszechświata. Chyba tam jest tak napisane. To jest w tę stronę. Pięknie brzmi, ale trudno... Trudno się poczuć.
No, pytanie, czy mamy wybór? Mierzenia się, walczenia z tym.
Ja cały czas... Stoików i czy mamy wybór? No tak, bo oni też mówili, jesteśmy dziećmi wszechświata. Poddajmy to refleksji. Poruszająca praca. Bielszy, jak to się nazywa?
Bielszy niż śnieg.
O, właśnie, bielszy niż śnieg. Wyobraźmy sobie dla ochłody, bo rozmawiamy, jest straszny upał, że jest zima i że artyści prowadzą przyjaciół na zamarznięty staw. Śnieg na tej powierzchni leży wycięta z jakiejś tektury, czy z czegoś, taka postać człowieka bardzo uproszczona. Chyba ona jest obwiedziona jakąś nicią.
Cała ta przestrzeń jest obwiedziona czerwoną nicią.
Sztuka osobna, ale nasza sztuka osobna, nasza nisza. Oni prowadzą swoich przyjaciół, ci stają nad tą figurą i wtedy artyści zaczynają malować ją na biało. Odniesienie do psalmu. Ponad śnieg bielszy się stanę.
Tak.
To znaczy, że w tym jest głębsze przeżycie, to jest rodzaj obrzędu, który się tutaj odbywa. Teraz się mówi nie tylko o teorii chaosu, ale o postsekularyzmie. Mhm. To jest moim zdaniem w tę stronę, to znaczy poszukiwanie duchowego wymiaru świata i bycia ze sobą, nie tylko z ludźmi. Szerzej, to w ogóle natura dla nich była ważna. Prace eksponowali w naturze. Wtedy kto o tym myślał w ten sposób? Mhm. Szukanie tego duchowego światła w świecie, w byciu między.
Tak, tutaj nie ma nic do dodania.
No ale może coś jeszcze jednak.
Myślę też o tym, że to jest to mierzenie się poprzez przeżycie duchowe. Mierzenie się również z naszymi oczekiwaniami. Bielszy niż śnieg się stanę. Czy rzeczywiście, co z tego wyniknie? To już należy pozostawić odbiorcom tego doświadczenia tam.
Taka komunia, bym powiedział, co? Jakbyśmy poczytali sobie, no, w takim duchu, jakbyśmy poczytali... No Stachura to są te same czasy. To jest coś tak jakby w tę stronę. Wszystko jest poezja, no inaczej. No, inny sposób jeszcze myślenia o tym, ale takie, że jestem dzieckiem wszechświata, no i jesteśmy razem tutaj. To coś takiego. Trudno mi teraz to powiedzieć sensownie, ale ja to czuję, że to jest chyba tak. No.
Jeszcze myślę o tym.
To co?
tajemniczo wyglądają dwie ostatnie prace. Są we wspaniałej galerii 72 w Chełmie. Są niemal identyczne. Na tych pracach jest napisane, na każdej z nich, i odtąd nigdy już nie był sam. Jedna jest podpisana przez Ludmiłę Popiel, druga jest podpisana przez Jerzego Fedorowicza. Działali indywidualnie, wspólnie i komplementarnie często też. W dobie samotności ta praca ma taki ważny wymiar. I odtąd nigdy już nie był sam. Na obu pracach tak samo napisane, a prace są inne.
Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję też.
Panie profesor, Agnieszka Popiel była dzisiaj z nami.
Dziękuję bardzo.
Co?
I co, już?
No i co, już? No już. No właśnie, byłem bardzo ciekaw, dokąd ta rozmowa nas doprowadzi i doprowadziła do końca. Ale pewnie też można powiedzieć, że doprowadziła nas do horyzontu. Do horyzontu kolejnych rozmów, kolejnych spotkań, kolejnych wędrówek na K3. No to do kolejnego spotkania. Zapraszam na nie za tydzień. Mam jeszcze piosenkę, ale najpierw podziękowania. Jak zwykle, ogromne, patronom i patronkom, bo bez was nie moglibyśmy wędrować. Bardzo dziękuję. Dziękuję patronom i patronkom. Dziękuję Zofii Dzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję Państwu, którzy odnowili po przerwie subskrypcje, dziękuję tym z Państwa, którzy odnawiają te subskrypcje bez żadnej przerwy. Bardzo dziękuję za zmianę progu wpłat na wyższy. To bardzo miły gest, ogromnie mi miło. Chciałbym również podziękować tym z Państwa, którzy dołączyli. Dawno nie dziękowałem Państwu już, więc trochę się tych osób nazbierało. Pani Marcelinie, Barbarze, tajemnicza pani Gra również jest wśród nas, pani Małgorzacie, pani Ewie, pani Joannie, Iwonie, Marii, Beacie, Dorocie, jeszcze jedna pani Joanna dołączyła, pani Lucyna, jeszcze jedna pani Iwona dołączyła, pani Edyta, pani Aleksandra, pani Anna i rodzynek pan Michał. Brawa się należą, prawda? No i zapraszam Państwa na Patronite. Bardzo będzie mi miło. Aha, i jeszcze jedno. Ale tutaj muszę, bo rozmawialiśmy o miarach. 163 odcinek. K3. Ja mam 193 cm wzrostu. Agnieszka Popiel była z nami w 139 odcinku. Cofnęliśmy się do roku 1963. No, jeszcze dwie wspaniałe liczby. 38 i 132. 38 miesięcy. Tyle już wędrujemy. 132 osoby, patronki i patronów, wspierają K3 od samego początku. No, po prostu brak mi słów. Pozostają oklaski. I jeszcze chciałbym Państwu przypomnieć o subach na YouTubie. Bardzo o nie proszę. I także poproszę o gwiazdkowe oceny na Spotify. W tym Spotify się pojawia możliwość odpowiedzi na pytanie, co się o tym odcinku myśli. To proszę sprawdzić i napisać, co Państwu myślą, ale tak szczerze, że wspaniały. No tak. No i dołączą do nas zapewne kolejni współwędrowcy, że tak się wyrażę. No to wszystko. Na razie. No bo spotykamy się za tydzień, prawda? Czyli byle do horyzontu. Jak to się mówi. I wybrałem jeszcze piosenkę na koniec. Somewhere. Piękna piosenka z West Side Story. A ja bym chciał jeszcze powiedzieć takie słówko, że ta piosenka jest bardzo w duchu tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. somewhere, czyli gdzieś tam jest takie miejsce. To mi się kojarzy z tą parą obrazów. Ten metr, ta odległość metra, ta pusta przestrzeń. I ona jest pusta, ale pamiętają Państwo, te dwie strzałki, które kierują się do środka, pokazują ją jakby. Tak jakby mówiły, zobaczcie, to jest pusta przestrzeń. I wypełnijcie ją jakoś. Nie jakoś, tylko pięknie ją wypełnijcie. Waszą piękną relacją. No i mam takie życzenia na koniec. Życzenia pięknych relacji. Żeby te relacje były piękniejsze i bliższe. I żebyśmy umieli je tworzyć. No to teraz już wszystko, ale tylko na razie. To na razie. Do usłyszenia. Do spotkania na szlaku. Pozdrawiam Was. Dariusz Bugalski.
Co? I co? Już? No.
A time and a place.